Dyskurs piąty. Odszukaj Boga we własnym sercu. Pan rzekł w Gicie: Ten jest mi drogi, kto porzuca egoizm i przywiązanie, kto z niewzruszonym spokojem przyjmuje zarówno radość, jak i smutek. Osiągnięcie stanu idealnej równowagi umysłu i uwolnienie się od przywiązań oraz egoistycznych uczuć to bardzo trudne zadanie, nawet dla kogoś, kto usilnie poszukuje prawdy. Dla tych, którzy założyli rodziny, jest to zadanie prawie niewykonalne. Potrafią oni wielbić Boga, odprawiając rozmaite rytuały zalecane przez święte księgi, ale bardzo trudno jest im przezwyciężyć ego i odrzucić poczucie indywidualności. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu oddzielenia własnej woli od nakazów i woli Boga. Kiedy uświadomisz sobie wszechprzenikającą jedność Boga, bez trudu będziesz podążał za Jego głosem. Będziesz w stanie pokonać ego i przywiązania dopiero wtedy, gdy zrozumiesz, że Bóg żyje w sercu każdego człowieka pod postacią wiecznie jaśniejącego światła. Światło boskiej obecności ożywia Twoje ciało. Ten, który jest źródłem wszelkiego życia, stanowi integralną część Ciebie samego. Od niepamiętnych czasów ludzie stawiają sobie pytanie o istnienie Boga. Kiedy już przekonasz się, że Bóg istnieje, następnym krokiem będzie znalezienie do Niego drogi. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak i gdzie odnaleźć Boga. Aby rozwiązać ten problem, starożytni mędrcy podejmowali rozmaite praktyki duchowe. Właściwie wykorzystując swoje możliwości i umiejętności, dowiedzieli się o istnieniu świetlistego Pana Stworzenia i obwieścili całemu światu. O mieszkańcy Ziemi. Ujrzeliśmy i zrozumieliśmy najwyższą zasadę, która istnieje poza widzialnym światem. Nie w zewnętrznym świecie czy w przestrzeni kosmicznej, lecz we wnętrzu waszej własnej istoty można odnaleźć błogosławionego Pana. Zamieszkuje On uświęcone serce waszego ciała, wnętrze waszej duszy i tam, w wewnętrznej wizji, możecie Go ujrzeć. Ich największym odkryciem było to, że Bóg żyje w człowieku. W sanskrycie wyraz sharira oznacza to, co podlega zniszczeniu, co obumiera i odnosi się do ciała. Bóg nazywany jest Sharirin, to znaczy ten, który przebywa w śmiertelnym ciele. Nazywa się go również Dehin, tym, który zamieszkuje Dehę, tymczasową postać. A w Gicie nosi on imię Kshetrajna, czyli świadomość żyjąca w tym, co bezwładne i nieświadome siebie. Aby przeniknąć zasłonę niewiedzy, czyli Maję, która skrywa prawdę o Twoim rzeczywistym ja, musisz odkryć nieśmiertelnego Boga, promieniującego życiem z Twojego śmiertelnego ciała. Będziesz musiał też uświadomić sobie, że Bóg jest zasadniczym elementem wszelkiego stworzenia i każdego z pięciu żywiołów – przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. Aby znaleźć diament, musisz kopać głęboko w ziemi. Nie znajdziesz go na drzewie. Tak samo nie znajdziesz najcenniejszego klejnotu, jakim jest Pan, gdzieś na zewnątrz, gdzie każdy mógłby go zauważyć. Wykorzystując wiedzę przekazaną światu przez mahatmów, czyli wielkie dusze, musisz szukać Boga w swoim wnętrzu. Ciało nie jest zwykłą materią. Ono jest świątynią Boga, rydwanem, którym powozi Pan. W tym świecie, który można porównać do dużej wsi, Pan wieziony jest w procesji w rydwanie zwanym ciałem. Jako że ludzkie ciało jest świątynią Boga, człowiek nie powinien lekceważyć go lub zaniedbywać, czy też używać w sposób niewłaściwy lub nieprawy. Ciało powinno być wykorzystywane do czynów boskich, bezinteresownych. Musisz dbać o nie i uświęcać je, angażując je wyłącznie do świętych zadań. Ciało jako takie jest bezwładne. To, co je ożywia, to najczystsza boska świadomość. Ciało można porównać do łodzi, która pomoże ci przebrnąć przez ocean samsary, czyli ziemskiej egzystencji. Nie uzyskałeś swego ciała łatwo. Zdobyłeś je dzięki niezliczonym zasługom i wielu narodzinom w innych formach. Niewłaściwe używanie go byłoby stratą tego wszystkiego, co już osiągnąłeś w poprzednich żywotach. Masz wyjątkowe szczęście, że przyszedłeś tu w ludzkiej postaci. Owa święta postać, tak jak łódź, może zawieść cię ku twojemu przeznaczeniu. Musisz właściwie jej używać, aby bezpiecznie przepłynąć ocean samsary. Roi się w nim od krokodyli i innych napastliwych stworów, które mogą zaatakować cię w każdej chwili. Te krokodyle to 6 najgroźniejszych wrogów człowieka. Gniew, chciwość, żądza, nienawiść, duma i zazdrość. Zamieszkują one każdy poziom bezkresnego oceanu ziemskiej egzystencji. Sam ocean jest mieszaniną przeciwieństw takich jak radość i smutek, sympatia i awersja. Człowiek zanurzony w oceanie życia nie jest w stanie przewidzieć, kiedy spotka go radość, a kiedy smutek. Jak bezpiecznie dotrzeć do celu, będąc otoczonym tyloma agresywnymi napastnikami? Otóż musisz dostrzec jedność całego stworzenia. Musisz uwierzyć w to, że sam Bóg w postaci promiennego życia obecny jest w każdym człowieku i w każdej istocie. Skoro tylko uświadomisz sobie wszechobecność Boga i dostrzeżesz jedność w całej tej pozornej różnorodności, nie będziesz już umiał nienawidzić. W Gicie Krishna podkreśla: nie czuj nienawiści do żadnego stworzenia. Wszelkie rytuały religijne, takie jak śpiewanie bhajanów czy powtarzanie imienia Boga, wydadzą ci się błahe i bez znaczenia, kiedy już uświadomisz sobie, że mieszka on w każdym sercu. Stosujesz rozmaite praktyki oddawania Bogu czci, dopóki nie doświadczysz owej prawdy. Podczas nauki pływania korzystasz z różnych pomocniczych przyrządów, ale gdy umiesz pływać, one nie są ci już potrzebne. Podobnie rzecz się ma z rytuałami. Są ci potrzebne dopóty, dopóki naprawdę nie zrozumiesz treści Gity. Jeśli pojmiesz sens owej świętej księgi, wszystkie rytuały okażą się dla ciebie bez znaczenia. W rozdziale o Bhakti Jodze, czyli ścieżce oddania i poświęcenia, opisano cechy, dzięki którym wielbiciel może zaskarbić sobie miłość Boga. Podkreślono tam, że wszystkie te przymioty rozkwitną, kiedy człowiek pokona swych wewnętrznych wrogów. Czy faktycznie możesz tego dokonać? Tak, wrogów tych ujarzmisz bez trudu, gdy zrozumiesz, że to Bóg uaktywnia wszystkie 5 żywiołów i że to ono ożywia wszelkie stworzenie. Dopóki sobie tego nie uświadomisz, dopóki tego nie doświadczysz, nie zaznasz w życiu prawdziwej satysfakcji. Jeśli pijesz słodki napój, mając w ustach sól, wyczuwasz smak soli. Musisz wypłukać usta z soli, aby poczuć słodycz. Podobnie dopiero, gdy wyplenisz złe cechy, takie jak nienawiść, gniew, zazdrość, duma, chciwość czy egoizm, które stały się integralną częścią ciebie samego, będziesz mógł zasmakować słodyczy współczucia, poświęcenia, dobroczynności i boskiej miłości. Najpierw postaraj się zrozumieć, czym jest prawdziwe oddanie. Bhakti lub oddanie to miłość do Boga. Sylaba ba to Bhagavan, czyli Pan, a kti to anurakti, czyli miłość. Ich połączenie oznacza czyste oddanie, wyrażone słowem bhakti. Kultywując oddanie Bogu, rozwijasz w sobie zdolność do poświęcenia i wzrastasz w miłości. A wówczas wszystko, czego potrzebujesz, jest ci dane. Miłość jest oddechem życia. Nie możesz żyć bez miłości. Miłość w swej istocie jest święta. Wielki mędrzec Yajnavalkya objaśniał kiedyś swojej żonie: prawdziwym obiektem miłości jest wyższa jaźń. Tak naprawdę miłujesz swą wyższą jaźń, a nie innych. To Maja sprawia, że człowiek kieruje boską miłość do Atmy ku obiektom świata materialnego. Wszyscy chorują na bawa rogę, czyli chorobę utożsamiania się z ciałem. Odczuwanie przyjemności najczęściej polega na doznaniu złagodzenia bólu wynikającego z jakiejś choroby. Na przykład wydaje ci się, że jedzenie sprawia ci przyjemność. Tymczasem pokarm działa jak lek na chorobę głodu. Przyjmujesz lek i na jakiś czas zapominasz o chorobie. Gotujesz rozmaite pyszne potrawy i sądzisz, że ich smak sprawia ci przyjemność. Ale to nieprawda. Czasami leki podaje się w formie mikstury zawierającej coś smacznego. Podobnie w chorobie głodu dostajesz miksturę rozmaitych potraw, ale tak naprawdę wszelka żywność jest po prostu tylko lekarstwem. Pragnienie to także choroba, którą leczysz pijąc zimną wodę. Zupełnie podobnymi dolegliwościami są złość, zawiść, zazdrość, egoizm, nienawiść i zachłanność. Ale to są choroby przewlekłe. Istnieją jednak leki również i na te przypadłości. Zatem mylisz się, sądząc, że doświadczasz przyjemności jako takiej, gdyż w istocie łagodzisz objawy różnych dolegliwości. Dopóki nie uświadomisz sobie, że jedynym mieszkańcem twojego ciała jest Bóg, wciąż będą atakowały cię rozmaite choroby i cierpienia. Każda praktyka duchowa wymaga posiadania ciała. Wykształcenie zdobyłeś również dzięki swemu ciału. Dzięki ciału możesz rozpoznać swoją wielkość i niezwykłe przymioty Boga. Zatem, traktując ciało jako narzędzie, staraj się dostrzec w nim Boga. Nie myśl, że mieszka on gdzieś w innym świecie. Jest on obecny w twoim ciele. Grzech również nie jest czymś odległym. Grzech tkwi w czynach, które podejmujesz przy pomocy swojego ciała. Zarówno dobro, jak i zło są rezultatem działań podejmowanych przez ciało. Musisz więc bezustannie poszukiwać Boga w swoim wnętrzu. Powszechnie znane jest powiedzenie: szukajcie, a znajdziecie. Jeśli będziesz wytrwale szukał Boga w sobie, odnajdziesz Go. W pokoju zapełnionym wieloma różnymi przedmiotami możesz znaleźć to, po co przyszedłeś, dopiero po dokładnym przeszukaniu całego pomieszczenia. Inaczej nie znajdziesz tego, czego szukałeś. Pan przebywający wewnątrz otworzy ci drzwi dopiero wówczas, gdy do nich zapukasz. Nawet twoja matka nie poda ci jedzenia, jeśli o to nie poprosisz. Musisz bezustannie prosić, pukać, dociekać i poszukiwać. Może sądzisz, że pukasz już bardzo długo, a nie otworzono ci. Czy jednak pukasz do właściwych drzwi? Czy pukasz do drzwi wyzwolenia, czy może do drzwi przywiązania? Czy pukasz do rezydencji Boga czy demona? Za kim tęsknisz? U kogo szukasz schronienia? Czy rzeczywiście prosisz tego, który jest samym miłosierdziem, tego, który przychodzi w ludzkiej postaci i swoim życiem służy ci jako przykład? Kogo prosisz o strawę? Matkę Wszechświata czy demony? Może nawet patrzysz na Boga, ale nie prosisz Go o boskie przymioty. Na pewno modlisz się do Niego, lecz prosisz o materialne drobnostki. Stoisz pod drzewem spełniającym wszelkie życzenia, a prosisz o coś, co nie ma żadnej wartości. Módl się o najwyższą prawdę, która jako jedyna może napełnić cię wieczną błogością. Musisz nieustannie pogłębiać swoje oddanie Bogu, wierząc w to, że zamieszkuje On twoje ciało. Jeśli chcesz odszukać Boga w sobie, musisz zwrócić spojrzenie ku wnętrzu. Jak masz podążać ku Bogu? Musisz wołać Go, tak jak ciele przywołuje swą matkę, gdy ta opuści jej popędzi za stadem. Musisz płakać jak kochająca żona, która straciła męża i cierpi z powodu rozłąki. Musisz błagać tak, jak bezdzietne małżeństwo błaga Boga o dziecko. Tak módl się do Boga, pełen oddania i tęsknoty. Obecnie większość twoich modlitw to słowa pompatyczne i pozbawione uczucia. W umyśle masz jedno, a na ustach coś innego. Lecz słowa i myśli muszą stanowić jedno, aby stały się modlitwą skuteczną. Następnie musisz przełożyć modlitwy na czyny. Kiedy twoje postępowanie będzie zgodne z twoimi myślami i słowami, wówczas modlitwa stanie się wielbieniem Boga. Kiedy już zharmonizujesz swe myśli i słowa z czynami, staniesz się mahatmą, czyli wielką duszą. Musisz sprawdzić, czy twoje myśli, słowa i czyny pozostają w harmonii. Po dogłębnej analizie może okazać się, że najczęściej zmierzają one w trzech różnych kierunkach, nie mając ze sobą nic wspólnego. Kiedy myślisz jedno, mówisz coś innego, a czynisz jeszcze inaczej. Stajesz się nie mahatmą, ale duratmą, czyli nikczemnikiem. Taka dysharmonia nie wyjdzie ci na dobre, ani też nie zbliży cię do Boga. Jakie będą twoje myśli, takie będą rezultaty twojego działania. To, co myślisz i czujesz, odzwierciedla się w twojej mowie i czynach. Zatem powinieneś dążyć do oczyszczenia uczuć. Musisz sprawić, aby twoja miłość stała się czysta. Dlatego rozwiń w sobie kszamę, czyli wyrozumiałość, to znaczy cierpliwość, opanowanie i powściągliwość bez względu na okoliczności. Obdarzaj dobrem nawet tych, którzy chcieliby cię skrzywdzić. Nie ma nic piękniejszego niż wyrozumiałość. Jest ona równoznaczna z prawdą, jest istotą prawości, treścią wet. Wyrozumiałość to zasada niekrzywdzenia w praktyce. To pogoda ducha i zdolność współodczuwania. Dopiero gdy nauczysz się cierpliwości i wyrozumiałości, będziesz mógł zbliżyć się do Boga. Obecnie tracisz panowanie nad sobą i stwarzasz napięcia z błahych powodów. Taka złość jest niebezpieczna. Gniew może zrujnować całe twoje życie. Jeśli wybuchasz gniewem, nie osiągniesz niczego wartościowego. Będą patrzeć na ciebie z odrazą i wyśmiewać cię. Stracisz wszystko. Twoje zaszczyty i tytuły zamienią się w proch. Gniew oddziela cię nawet od najbliższych. Gniew niszczy wszystko. W Bhagavad Gita Krishna uczy miłości i potrzeby jej kultywowania, ponieważ miłość przeciwdziała nienawiści, zazdrości, złości i wszystkim innym złym cechom, które są przyczyną wszelkich nieszczęść. Miłość nie zna nienawiści. Miłość obcy jest wszelki egoizm. Miłość nie zna gniewu. Miłość nigdy nie bierze. Miłość nieustannie daje. Miłość to Bóg. Jeśli pragniesz Boga, musisz stać się zdolny do boskiej miłości. Tylko miłość pozwoli ci doświadczyć tego, który jest miłością. Jeśli chcesz ujrzeć księżyc, nie musisz używać świecy ani latarki. Światło księżyca jest wystarczająco silne, abyś mógł go zobaczyć. Jeśli pragniesz ujrzeć Boga, musisz zanurzyć się w miłości. Wypełnij serce miłością, a z pewnością doświadczysz Boga. Jednakże dopóki owa miłość nie zakorzeni się w tobie głęboko, powinieneś stosować pewne praktyki duchowe, jak śpiewanie bhajanów, japa czy inne. Kiedy już miłość umocni się w tobie, nie będziesz ich potrzebował. Gdy zamkniesz oczy, nie ujrzysz blasku księżyca, tymczasem twe oczy wciąż pozostają zamknięte na obecność Boga w twym wnętrzu, na Jego miłość. Szlachetne czyny oraz różne praktyki duchowe otwierają twoje oczy na Boga, abyś mógł Go widzieć i radować się Nim. To najważniejsza nauka, jaką Krishna przekazał ludziom w Bhagavad Gita. Jeśli zrozumiesz i wprowadzisz w czyn Jego święte słowa, osiągniesz swój boski cel. Spędzaj co najmniej godzinę dziennie na studiowaniu tych nauk, a następnie urzeczywistniaj je w codziennym życiu. W ten sposób uświęcisz swe życie.